Witaj w podcaście Biznes Marketer, w którym prezentujemy sprawdzone metody wsparcia sprzedaży dzięki nowoczesnemu marketingowi B2B. W tym odcinku rozmawiam z Franciszkiem Bazylim Georgiewem na temat tego, czego oczekiwać od agencji marketingowej. Zapraszam serdecznie, Łukasz Kosuniak. Kolejny odcinek i kolejny gość w naszym podcaście Biznes Marketer. Tym razem rozmawiam z Franciszkiem Bazylim Georgiewem, który jest szefem agencji Tigers, kiedyś znanej pod nazwą Social Tigers. I właśnie między innymi o tym, dlaczego ta zmiana, skąd zmiana nazwy, skąd pełen rebranding, który odbił się dosyć szerokim echem w środowisku marketingowym, rozmawiamy z Franciszkiem, ale główną nutą dzisiejszego spotkania, dzisiejszego wywiadu jest to, czego można oczekiwać od agencji marketingowej, jak podejść do wyboru takiej agencji, co taka agencja może zrobić, w czym może pomóc, a w czym najlepiej liczyć na siebie. Więc jeżeli jesteś przed takim wyborem, albo chcesz zmienić agencję, albo po prostu wiedzieć, jak pracować z agencją marketingową, koniecznie posłuchaj naszego wywiadu. Franciszek, zacznijmy od tego, czym zajmujesz się ty jako szef Tigers i czym zajmuje się Tigers?
Jasne. Agencję Social Tigers, obecnie Tigers, założyłem w 2015 roku i od tego czasu rozwijamy ją na coraz szersze kompetencje digital marketingowe. To są głównie działania w social media, od których się zaczęło, działania performance marketingowe i trochę szkoleń z projektów edukacyjnych. W tej chwili wychodzimy na nowe obszary SEO, programatik i wkrótce myślę, że będziemy po prostu agencją digitalową 360, jeśli poprawnie używam tych kategorii branżowych.
Jasne. Działacie głównie na rynku polskim, czy wychodzicie już poza?
Działamy w 90% klientów jest na rynku polskim, ale ponieważ naszym strategicznym kierunkiem jest Azja, no to już pierwsze kampanie w Hongkongu, w Singapurze robimy. Na razie są to polskie firmy, które chcą wykraczać w tym kierunku, ale też poprzez jakieś strategiczne, powiedzmy, akwizycje spółek czy innego rodzaju takie partnerstwa wychodzimy coraz mocniej na ten rynek i chcemy też docelowo pozyskiwać klientów z tamtych, bo wierzę, że tam jest przyszłość, tam się wiele ciekawych rzeczy dzieje i mam ochotę w tym współuczestniczyć w jakimś drobnym stopniu.
Powiedz, jaki był wpływ tego wyboru strategicznego rynku i waszego brandingu czy rebrandingu? Czy to jest inspiracja, to jest zaplanowana strategia, te motywy właśnie azjatyckie, tygrysie, że tak powiem?
Jasne. No, tygrysie wzięły się jakby dużo głębiej. To jest jakaś taka trochę mentalność, którą chciałbym, żeby nam towarzyszyła. Tego tygrysa, który jest tym takim szlachetnym, ale też groźnym, dynamicznym, takim przewodnikiem w tej digitalowej dżungli, co mamy wszędzie jako misję firmy. Jest to było po prostu na gadżetach, które produkujemy i tak dalej. To jest taki główny przekaz. Uczymy osoby, które pracują z klientami, żeby tymi przewodnikami też były, żeby taką mentalność przyjmowały. Ale jeśli chodzi o branding, no to tu rzeczywiście te plany o tej Azji gdzieś tam kiełkowały i spośród kilku wersji identyfikacji, które studio brandingowe Komunikat przygotowało, wybraliśmy tę, która rzeczywiście bardzo wprost nawiązywała do tego azjatyckiego kierunku. I teraz co ważne, myślę, że warto podkreślić, to jest zrobione dla polskiego odbiorcy. Wcale nie jest powiedziane, że w działaniach w Azji będziemy się kierować dokładnie taką stylistyką. Kiedy robiliśmy research, okazuje się, że dla Chińczyków nasz branding jest zbyt mroczny i oni potrzebują czegoś innego. Ale myślę, że w Polsce dzięki temu brandingowi udaje nam się zbudować jednoznaczne skojarzenie, że aha, ta jedyna agencja w Polsce, która robi, nie wiem, reklamy na WeChacie czy tego typu rzeczy, a to są produkty, które zaczynamy wypracowywać, to jest właśnie ta agencja. Jak widzę chińskie litery i coś o marketingu, to jest Tigers. I myślę, że to się rzeczywiście już po tym niecałym trzech miesiącach już widzę, że to działa.
Ja muszę powiedzieć, że też trudno jest przejść obojętnie obok tego brandingu, to znaczy on jest rzeczywiście bardzo wyraźny, taki bardzo, powiedziałbym, odważny. I teraz pytanie, bo spotykamy się też po to, żeby trochę podzielić się taką wiedzą, twoim doświadczeniem z osobami, które chciałyby albo są w trakcie robienia podobnych projektów. Na ile... Jakby co trzeba wziąć pod uwagę, myśląc o takim rebrandingu? No bo to my widzimy tą część estetyczną, tak? Zazwyczaj to jest jakiś wierzchołek góry lodowej, ktoś może być fanem Azji, ktoś może nie być i tak dalej, to się to może podobać albo nie. Ja od razu mówię, że dla mnie to robi duże wrażenie, w sensie takie bardzo, bardzo pozytywne, ale też myślę sobie, że być może gdybym teraz, nie wiem, produkował kasy fiskalne na przykład, albo sejfy na przykład, czy jakieś inne takie rzeczy, które wiążą się z, powiedzmy, takim dużo bardziej stonowanym komunikatem, to ja być może nie chciałbym takiego aż wyraźnego, takiej wyraźnej symboliki. Co trzeba wziąć pod uwagę, myśląc w ogóle o rebrandingu? Jak, z jakich warstw ten projekt u was się składał?
Wiesz co, tych warstw jest bardzo, bardzo wiele, jak się domyślasz. Na pewno mamy rzeczy... Będę przedstawiać w losowej kolejności.
Jasne.
Dla przykładu, my jako agencja digital marketingowa, która również zajmuje się komunikacją, musimy przekonywać czasem klientów do odważniejszych pomysłów niż naturalne, bezpiecznych, zachowawczych. No więc ja nie wierzę w przysłowie szef bez butów wchodzi. Jeśli mamy robić odważne rzeczy, to zacznijmy od siebie. Pokażmy, że jesteśmy w stanie wystawić reputację czy marki na pewne ryzyko, bo każdy rebranding jest jakimś tam delikatnym ryzykiem reputacyjnym. Zazwyczaj przechodzi to bardzo gładko i ludzie to doceniają, zwłaszcza jeżeli proces jest przemyślany i jakby starannie przeprowadzony z profesjonalnym partnerem, no ale jakby musieliśmy to z jednej strony w ten sposób zaadresować.
Czy taka wewnętrzna spójność, tak? Chcieć dać ten, jakby udowodnić ten komunikat, który wy przekazujecie klientom, tak?
Tak, w naszej jakby mamy bardzo całą taką piramidę strategiczną od wielkiego zuchwałego celu, przez misję, wizję, wartości. My to przez lata wypracowaliśmy element po elemencie. Jednym z tych przekazów takich bardzo aspiracyjnych, odległych jest to, że chcielibyśmy jakieś standardy branżowe wyznaczać, że tak powiem, i z takimi hasłami też idziemy na sztandarach. I w pewnych wąskich obszarach, na przykład reklamy na Facebooku, którą tam na początku mocno się kiedyś zajmowałem, rzeczywiście pewne wyrażenia, których używamy, się przetarły do takiego codziennego języka w Polsce. No nie jest jeszcze wyznaczanie globalnych standardów, ale jest to już jakiś drobniutki kroczek w tym kierunku. No i teraz mówiąc o tym wyznaczaniu standardów, również musimy robić rzeczy, które są, ten branding na przykład jest bardzo elastyczny, to jest coś, co w brandingu jest rzadko spotykane. Te litery można lać w różnych układach, że tak powiem, przelewać, przekładać, przestawiać. Mamy pieczątki, mamy różnego rodzaju ruchome elementy i tak naprawdę to nie jest branding, to nie jest logo, tak jak stare kiedyś logo i trzy kolory, tak? Tylko to jest cały system identyfikacji wizualnej, który jest żywy, płynny i tak dalej. Więc jakby no to też jest elementem, emanacją pewnego naszego strategicznego podejścia biznesowego i marketingowego. W ogóle ciężko czasem to rozróżnić, marketing powinien przenikać ten biznes bardzo mocno. Ale sprowadzając to do wyzwań firm B2B, chociażby wspomnianego bardziej zachowawczego, na przykładu marki, która może nie chce komunikować się tak odważnie, przede wszystkim powinno być to spójne z pozycjonowaniem marki, czyli no odpowiedzią, czy jesteśmy premium, czy jesteśmy dla określonej branży, jakie są nasze kluczowe wyróżniki i czy jesteśmy w stanie odzwierciedlić to w naszej komunikacji. I tutaj widzę bardzo duże niezrozumienie w ogóle w firmach wszelakiej maści, że oceniamy branding na podstawie, czy nam się podoba, czy nam się nie podoba. Mało kto robi badania w grupie docelowej albo wchodzi w buty właśnie tej grupy docelowej. Masz się okazać, że prezes firmy produkującej kasy fiskalnej jest fanem, nie wiem, sportów ekstremalnych, ale to nie znaczy, że jego branding...
Że klienci też docenią, tak.
No więc tak bym to podsumował, że przede wszystkim odniósłbym się do pozycjonowania marki i do tej właśnie strategii biznesowej, marketingowej, zakładając, że ona jakaś tam istnieje. Nawet jeżeli to jest tylko w głowie, na przykład w mniejszych firmach ona może być w głowie założyciela, ale jakaś tam jest, skoro firma funkcjonuje, więc do tego bym się odnosił przede wszystkim, a z takich na szybko lektur, które można sobie przetworzyć, żeby zapoznać się lepiej z pozycjonowaniem marki, no to twórca tego terminu, Jack Trout, napisał książkę Positioning, która bardzo gładko, zwinnie to tłumaczy. Fajna książka.
Czyli jeżeli ktoś chce zostać mistrzem brandingu, rebrandingu, czy generalnie pozycjonowania, książka Positioning, pewnie ją podlinkujemy w opisie. Czyli wy zaczęliście od tego tak naprawdę, że szukaliście tych skojarzeń, które najlepiej się, jak rozumiem, poprawnie, jeśli się mylę, najlepiej będą rezonowały w waszej grupie docelowej, tak? A wasza grupa docelowa to jest kto, gdybyś mógł określić, kim jest wasz klient w tej chwili?
No też mógłbym odpowiedzieć tak politycznie, czyli podkreślić o to, z jakimi klientami dzisiaj pracujemy, ale ja myślę, że muszę powiedzieć prawdę, czyli powiedzieć troszeczkę aspiracyjnie. Naszym celem jest pokrycie wszystkich segmentów klientów, którzy potrzebują usług marketingowych, edukacyjnych, marketingowych w całej rozpiętości cenowej. Czyli jakby potrzebujemy wyrazistego, mocnego brandingu, za którym będą podążać inni, który niestety nie jest jakby skonstruowany pod jakąś jeden konkretny segment. Chcieliśmy sprawić wrażenie, że jesteśmy drodzy i ponoć to się udało. W sensie większość osób wchodzi, widzi te animacje, które swoją drogą sporo kosztowały i mówią, o drogo. Ale nie ukrywam, że elementy tego brandingu, tej marki będą wykorzystywane też w bardziej takich projektach, które są dużo bardziej dostępne dla szerszej publiki, na przykład szkoleniowych czy jakichś drobnych produktów edukacyjnych. Więc tutaj, odpowiadając tak zupełnie szczerze, potrzebowaliśmy śmiałego, wizualnie reatrakcyjnego i na pewno odróżniającego od konkurencji wyglądu, ponieważ będziemy robić bardzo wiele różnych projektów i nie chcemy, żeby nam się to wszystko rozjechało. Więc potrzebujemy czegoś soczystego, żeby jakby spinać to w jedną całość, żeby rozpoznawać, że a to jest to Tykes.
Czyli wybudowaliście brand na bazie pewnej aspiracji, nie obserwujecie tego, z kim teraz jesteście, tylko to, gdzie chcecie być. Tak,
Tak, w momencie, kiedy pracowałem ze studiem brandingowym, nie mieliśmy jeszcze żadnego klienta w Azji. Więc jakby to było takie, że wszyscy się pukali w głowę i mówili, co ten Franek sobie znowu wymyślił, tak? Więc jakby od tego czasu właśnie pozyskiwaliśmy tych klientów, jakieś pierwsze kontakty i zaczęły się te rzeczy dziać, no i nagle staje się to dużo bardziej jakby odczuwalne, ale wiązało się to z pewnego rodzaju ryzykiem, ale pocieszam, że nie każdy rebranding musi się wiązać z aż tak dużymi wyzwaniami, rzeczami, które są traktowane aspiracyjnie, bo możemy po prostu odświeżyć to, jak mówimy o sobie i moim zdaniem branding jest jednym z wielu elementów, w którym można zasypywać dziurę między strategią a operacją. Czyli im bardziej zakotwiczymy go w strategii marketingowej, tym te nasze treści, pojedyncze komunikaty, maile, posty na Facebooku, LinkedInie i tak dalej, będą bardziej spójne z tym, do kogo mówimy, o czym mówimy, jak mówimy. Więc ja bym tak ten projekt traktował o rebrandingu.
To ważną rzecz podkreślę, którą już powiedziałeś, że ponieważ marka mówi się czasem, jest obietnicą pewną, tak? No nie mogę znać wszystkich firm, które obserwuję, nie mam możliwości korzystania z ich usług, więc szukam jakiegoś sygnału, zależnie od tego, czego szukam, tak? Bezpiecznego wyboru, ambitnego wyboru, innowacji itd. i tak dalej. I marka ma to komunikować, czyli to jakby jest trochę naturalne, to trochę tak podsumowuję to dla naszych słuchaczy, że żeby nie tworzyć marki dla istniejących klientów, bo nawet ci istniejący klienci prawdopodobnie też przeszli ewolucję od czasu, kiedy myśmy ostatnie lata o tej naszej marce rozmawiali, czyli zazwyczaj kilka lat temu albo kilkanaście lat temu. To jest często inne pokolenie, to są często zupełnie inne problemy, ci klienci są w innych miejscach, często to były mikrofirmy, teraz to już są średnie firmy, więc myślę, że właśnie dobrze się jest wzorować, bo wy jesteście przykładem takiego bardzo wyraźnego komunikatu, który zostaje w głowie, bo też zakładam, że waszym odbiorcą jest osoba, która ma ponadprzeciętną wiedzę o marketingu, prawda? To są ludzie, którzy szukają no, jakby agencji, która jest już naprawdę na wysokim poziomie. I moim zdaniem wam wolno to zrobić, to znaczy ci ludzie to docenią, prawda? Natomiast sam fakt prowadzenia rebrandingu, dlatego właśnie tak cię dopytywałem o te warstwy, on wcale nie musi być aż tak bardzo istotny. No ja pamiętam taki wielki zawód jak HP, nie wiem czy kojarzysz to logo, taki kwadrat HP, tak? I ktoś myślał, że się pomylili, że to jest w ogóle zaślepka. Nawet pamiętam poważny artykuł na ten temat, że chyba HP jakieś lorem ipsum tutaj wyprodukowało, bo zobaczyli tylko kwadrat. No okazuje się, że za tym kwadratem, przepraszam, prostokątem jest tam jakaś idea i tak dalej. No i w tej chwili oni to już obronili. Więc to rebranding to nie znaczy zwiększenie agresywności czy zwiększenie widoczności. To jest oddanie pewnego kierunku, którym chcemy podążać. Tak? To jest pewna
zdecydowanie
historia.
Uzupełnię jedną rzecz z takich moich kluczowych spostrzeżeń, a nawet nie do końca moich, bo przeczytałem to w jakiejś gazecie, w wywiadzie z kimś, kto zajmował się brandingiem, tyle pamiętam, ale zapamiętałem takie jedno zdanie, że branding to jest różnicowanie, że nawet jeżeli nie potrzebujemy śmiałych koncepcji wizualnych i tak dalej, potrzebujemy różnicować się względem konkurencji. I dzisiaj widzę ogromny problem z generycznością komunikacji, to jest pierwsza rzecz, a z druga że wszyscy wyglądają tak samo, wszyscy komunikują się tak samo, wszyscy rekrutują w ten sam sposób, a potem oczekują, że klient będzie gotów zapłacić więcej za to samo de facto. I już nie chcę wchodzić w to, jak głęboko te idee, o których mówię na poziomie strategicznym, przekładają się na wszystkie procesy u nas w firmie, bo nie do końca o tym jakby dzisiaj mamy rozmawiać, ale wydaje mi się, że my poszliśmy tak bardzo wyraziście w to różnicowanie, ale to może być mniejszy krok w tym kierunku, tylko pamiętajmy, że nie oglądamy się tak mocno na konkurencję, postaramy się zrobić coś innego niż konkurencja i przede wszystkim znaleźć w sobie ten unikalny wyróżnik, który chcielibyśmy jakoś zaakcentować, być może też wizualnie.
Tak, to jest szczególnie ważne, znowu wrócimy tutaj do tego naszego, do tej naszej głównej grupy, czyli w B2B, gdzie bardzo często, to ja to widzę na rynku polskim, wiele firm B2B budowało swoją pozycję jako poddostawcy dużych organizacji i przesiąknęli trochę tą kulturą korporacji, to znaczy te właśnie wzorce HP, Microsoft, Samsunga, te firmy już nie mogą, znaczy nie mogą, nie chcą być tak odważne, nie muszą być odważne, więc stosują bardzo subtelne metody brandingu. Dla nich ta subtelna zmiana to jest, tak jak pamiętam ostatnio, IKEA tam zmieniła tam, nie wiem, 2% przesunięcie jakiegoś tam elementu, logotypu tylko i wyłącznie, i już była wielka dyskusja. No właśnie, bo to jest tankowiec, który już płynie, tak? On dla niego jeden stopień skrętu to będzie po kilku tysiącach kilometrów duża różnica. I tutaj tego małe ostrzeżenie, nie warto jest kopiować korporacji, bo oni są zupełnie w innym miejscu, tam poziom ryzyka jest już zupełnie inny, procesy inaczej przebiegają. Zgadzam się z tym, że warto jest szukać tego wyróżnika, chociaż tutaj znowu, żeby było jasne, my nie mówimy tylko i wyłącznie o wyróżniku na poziomie koloru logotypu, prawda? Bo ten rebranding, który stworzyliście, to jest cała historia, którą wyprodukowaliście. To powiedz, jakie jeszcze inne elementy oprócz tego wizualnego wybraliście pod uwagę? Kto jeszcze, jakby o czym rozmawialiście, czego musieliście dopilnować, tak żeby słuchacze mieli taki obraz?
No, dyskusja między innymi była o segmentach klientów oczywiście i tutaj doszliśmy, między innymi stąd wypłynęła ta decyzja, że nie możemy się skupiać na jednym mocno, ale ponieważ głównie będzie służyć agencji ten brand, no to musimy sprawiać wrażenie drogich, żeby odróżnić się też od segmentu agencji social media, z których wyszliśmy. To są firmy, które rzadko przebijają 20-osobowy skład, bardzo uzależnione od właściciela, które robią proste rzeczy, zupełnie inaczej wynagradzają ludzi, zupełnie inny jest poziom ekspertów, którzy tam pracują. Znaczy w ogóle to nie są często eksperci, tylko po prostu ludzie, którzy tworzą harmonogramy postów i doklejają do tego reklamy. Więc jakby się musimy bardzo mocno względem tego zróżnicować. Bardzo silnym odróżnicznikiem była strategia biznesowa. Na tym etapie nie mieliśmy aktualnej strategii marketingowej, więc to był też przyczynek do tego, żeby zacząć o tym rozmawiać. Byliśmy bardzo otwarci na spojrzenie z zewnątrz, to też jest taki może protip, żeby mimo tego, że mamy wewnętrzne studio graficzne, które jest bardzo dobre, zatrudnia 4 grafików, ja chciałem zrobić to z kimś zewnętrznym, mimo tego, że to oczywiście kosztowało więcej. Dlatego, bo chcieliśmy wyjść z tego swojego sosu, że tak powiem. I to też była dobra decyzja. Tak jak nasi graficy robią super brandingi, rebrandingi, no to tutaj chciałem po prostu z tego spojrzenia z zewnątrz. Więc ja myślę, żeby też nie naciągać, myślę, że to były te główne. I ten aspekt mocno aspiracyjny, czyli te elementy strategii, które ciągną całą organizację. Mamy tak rzeczywiście bardzo wyraźnie zarysowany gdzieś tam szczyt na horyzoncie, szczyt, do którego dążymy, czyli bycie międzynarodowym, obsługi dużych klientów, jakieś zagraniczne biura, tego typu rzeczy. I aspirując do tego stanu, chcieliśmy zrobić coś bardzo jakościowego, zresztą bardzo przez środowisko brandingowe w Polsce było dobrze odebrane, dostaliśmy kilka naprawdę dobrych recenzji, będzie pewnie zgłoszone do jakichś konkursów, więc jakby to rolę swoją spełniło.
Super. No powiedz w takim razie, jaka była rola w tym procesie rebrandingu, czy może to był jakiś tam dodatek, dużej konferencji, jaką zorganizowaliście kilka dni temu, czyli Tigers United. To był element tej komunikacji? To już było następstwo tego procesu? Jak ty to pozycjonujesz?
Wiesz co, idea Tigers United powstała jeszcze przed w ogóle pomysłem na...
To nie jest pierwsza edycja, prawda? To już jest
tak,
trzecia.
Tak, to była trzecia. I tutaj, jakby to powiedzieć, w sensie szukając wyróżników, jednym z wyróżników jakby marki Tigers jest to, że jest bardzo blisko społeczności, którą też współtworzyła, co też w marketingu B2B uważam za bardzo wartościowe. Jeżeli przez lata dawaliśmy ludziom, marketerom w Polsce jakąś tam wartość, lepiej lub gorzej, według ludzi ogólnie lepiej niż gorzej, no to gdzieś tam zaczęliśmy gromadzić wokół siebie, ale jako jedni z niewielu, a jedyni wydaje mi się na taką skalę w Polsce, zaczęliśmy tworzyć gadżety, organizować bezpłatne spotkania w różnych miastach, żeby ci ludzie mogli porozmawiać, żeby się poznać, żeby ich networkować ze sobą. I cała ta konferencja powstała wokół właśnie takiej idei. I konsultanci, jakby prelegenci na konferencji, tacy jak ty chociażby, no jakby gdzieś tam większość zdecydowana w nich pochodzi z naszego najściślejszego networku i staramy się nie sięgać po nazwiska, które są na każdej kolejnej konferencji po kolei, nieważne o czym jest, tylko o ludzi, których rzeczywiście można a to spotkać w naszej grupie, a to sobie coś wzajemnie komentujemy i tak dalej. I rzeczywiście to był jakiś pretekst do tego, żeby stworzyć firmowe bluzy, które rozdaliśmy w pakietach VIP, które swoją drogą
są
świetnie się
fajne.
Rozeszły. No właśnie, wiesz, ludzie wrzucają zdjęcia, my jesteśmy dumni z tego, że fajne osoby noszą te ciuchy, więc to jest już taki trochę lifestyle i to wcale nie wiąże się z tym, że jesteśmy akurat agencją. Uważam, że wiele firm B2B mogłoby zrobić jakościowe gadżety firmowe, które ludzie z dumą by je nosili. Ja nawet ostatnio widziałem w Biedronce, jak byłem przy kasie, widziałem kurtkę zawieszoną przez krzesło, widziałem, że ma metkę Biedronka. Ja mówię, kurde, fajna kurtka. Gdybym był pracownikiem Biedronki i dostałbym fajną kurtkę z logo firmowym, byłbym z tego absolutnie dumny, że tak powiem, i fajny. No, zakładając, że byłaby to fajna praca, ale z tego co wiem, to tam całkiem sporo zmieniło się na dobrym kierunku. Więc tak.
Czyli to jest, bo to nie jest wasz biznes, tak, ta konferencja. To jakby patrząc na pewnie jakie koszty ponosicie i to, jakie tam, że tak powiem, koszty ponosili uczestnicy, to raczej znając ten biznes trochę od strony organizacyjnej też, myślę, że tam, że tak powiem, blisko zera gdzieś tam jesteście, tak? Czy mylę się?
To się jak najbardziej zwróciło, no bo też w trakcie konferencji były jakieś akcje trochę delikatnie upsellingowe i tak dalej, no bo jakby też, jak już coś robimy, to chcemy na tym zarobić, ale cel nie był głównie zarobkowy. Ja wierzę, że w marketingu też właśnie B2B, którym się zajmujemy dla siebie, bliska mi jest ta mentalność, że już przekroczyliśmy tą masę krytyczną, kiedy nie musimy skupiać się na ciułaniu działań performance marketingowych, które swoją drogą w B2B moim zdaniem mają ograniczony jakby sens. Możemy zrobić mikrotargetowaną kampanię na jakichś LinkedInach, Facebookach, ok, w porządku, możemy konsekwentnie wyświetlać się w grupach docelowych, ale mając szersze grupy odbiorców, szersze segmenty odbiorców, tak naprawdę wchodzimy w trochę taką kategorię robienia marketingu a la Red Bull. Zrobić coś fajnego, coś nowego, coś świeżego, sprawić, my mieliśmy ponad 500 000 unikalnego zasięgu wszelkich treści związanych z Tigers przez ostatnie tam miesiąc. To jest więcej niż wielu naszych naprawdę dużych klientów, którzy podchodzą bardziej zachowawczo, musimy ich przekonywać do tego, żeby robili tego typu rzeczy. I wierzę, że z tego masowego zasięgu i tej rozpoznawalności jest gigantyczna grupa ludzi, która kiedy będzie musiała polecić jakąś agencję, będzie musiała wspomnieć, że ktoś robi jakieś szkolenia, to nas poleci i w długim terminie to się bardzo dobrze zwróci, więc tak bym określił, to jest takie świeże odkrycie po kilku konsultacjach, naradach z bardzo różnymi mądrymi ludźmi, to doszliśmy do wniosku, że naszą drogą jest robienie po prostu zasięgowego, fajnego marketingu i ewentualnie tylko dokręcanie śrubek tym performance marketingiem, a nie na przykład lejki sprzedażowe typu webinar, zostaw leady, tak, potem z tych leadów ci sprzedamy coś i będzie jakaś konwersja i zoptymalizujmy to. Coraz bardziej my idziemy w tym miękkim kierunku i szczerze to się sprawdza, przekłada się na liczbę leadów, przekłada się na rozpoznawalność marki.
Powiedziałaś ciekawą rzecz, która jest, myślę, że też dużym wyzwaniem dla wielu ludzi zajmujących się marketingiem w B2B, bo oni przede wszystkim walczą o udowodnienie tego, że mają jakikolwiek wpływ na wynik biznesowy, prawda? I teraz tak stawiając się w butach takiej osoby, w których też byłem, akurat w większych firmach, więc może te problemy były trochę inne, ale teraz obserwuję to jako doradca. Jak ty byś obronił taką koncepcję w może nie jakiejś mikrofirmie, ale w takiej firmie, która dopiero stawia pierwsze kroki i jesteś nowym szefem marketingu, ktoś ci mówi lidy, show me the money, ile ja będę miał z tych 50 tysięcy, które mamy na cały rok na marketing, a ty mi chcesz tu zrobić konferencję wizerunkową. Jaki rodzaj argumentacji, bo to jest oczywiście wiadomo, że nie w każdej sytuacji jest to do obronienia, ale jaki jest twój tok myślenia, jeśli chodzi o tworzenie takich właśnie, wydawanie pieniędzy na rzeczy, które na pierwszy rzut oka nie mają klasycznego przełożenia na jakieś konkretne lidy, albo może mają, być może tutaj tak jest.
Właśnie. Czy nawet w trakcie konferencji odezwało się do nas kilka większych firm, takich typowo z naszych segmentów klientów, więc jakby w pewnym sensie się przełożyło, ale jakby rozumiem wyzwanie i nie było to pewne, że się odezwą i nie jest pewne, że coś finalnie z tego będzie, więc jakby totalnie rozumiem ten dylemat. Ja myślę, że najlepsza sytuacja by była taka, żeby od samego początku, od pierwszego dnia w firmie pokazać silną pozycję marketingu. U nas możemy robić śmiałe rzeczy w marketingu, bo pozycja marketingu w Tigers jest bardzo silna, bo ta firma wyrosła z marketingu, rozumie jego wartość i tak dalej. Gdybym wszedł do nowej firmy ja jako ja, no to musiałbym się powołać na swój autorytet czy dotychczasowe jakieś osiągnięcia, żeby powiedzieć, ale wy mi tu nie wchodźcie w paradę, bo to jest mój obszar i pogadamy za rok, a teraz proszę, chętnie wysłucham jakichś sugestii, ale ja jestem osobą finalnie decyzyjną i zdaję sobie sprawę z tego, że większość firm tak nie funkcjonuje. Mówi o tym chociażby książka Piotra Golczyka o zarządzaniu działem marketingu w polskich realiach, również globalnych, tak swoją drogą, on dokładnie pisuje na polskich przykładach, gdzie no, mówi o tych testach korytarzowych każdej kreacji marketingowej, o tym, że marketing ma problem z wybronieniem i tak dalej. Więc jakby niestety, ale argumenty są głównie teoretyczne, czyli jakby potrzebujemy powtarzalnego, jak Byron Sharp mówił, nigdy nie przestawaj nadawać. Potrzebujemy masowego zasięgu w naszych segmentach klientów, w sensie potrzebujemy wysycić segmenty klientów, pokazywać im rzeczy, które dają im wartość i robić to konsekwentnie, żeby uzyskać dużo większą masę leadów, niż gdybyśmy robili kampanie stargetowane jako obcy. To wystarczy performance'owo spojrzeć. Kampanie na zimny ruch versus kampanie na ciepły ruch. Zupełnie inne poziomy wskaźników skuteczności. Cold maile versus maile do ludzi, z których znamy. Zupełnie inny poziom relacji. No ale tę relację trzeba zbudować. I takie konferencje pozwalają ściągnąć ludzi obietnicą bardzo dużej wartości, która rzeczywiście ma miejsce, zrobić fajną konferencję, gdzie skupimy się na tym, żeby dać ludziom wartość, czyli to, o czym w marketingu, w content marketingu się mówi od bardzo dawna, a jednak wciąż mamy gigantyczną barierę, żeby dać wartość i nie chcieć od razu czegoś z powrotem. Mhm. Niby banał, a jednak jest ciężko wytłumaczyć to, zwłaszcza no, starsze firmy, ludzie, którzy wychowali się w trochę innych realiach i ta dyskusja jest ciężka. Ale czasem jeszcze jedna rzecz, wiesz, że czasem możemy wręcz zainspirować się tym, co robią agencje kreatywne, co moim zdaniem często nie spina się biznesowo, ale podłączając do tego wiedzę digital marketingową możemy zrobić tak, żeby się spinało, czy możemy zauroczyć kogoś fajnością pomysłu też, czyli jakby opowiedzieć o nim z pasją, pokazać i wytłumaczyć to tym zasięgiem i tym zbudowaniem relacji z grupą docelową.
To jest bardzo fajny insight. Ja też czasami patrzę na to w taki sposób, że osoby, które zajmują się marketingiem w tych firmach B2B, no bo tymi się głównie zajmuję, nie spędzają wystarczająco dużo czasu z prawdziwymi decydentami, czyli toczą te swoje walki, szarpaniny na poziomie swoich tak zwanych peerów, tak, czyli ludzi, którzy odpowiadają za sprzedaż i tak dalej, i nie edukują absolutnie ludzi, którzy naprawdę jakby widzą wartość w zwiększaniu wartości organizacji. To jest taka rzecz, którą ja też odkryłem jakiś czas temu, że marketerzy nie edukują swoich szefów, to znaczy przecież za to nam płacą. Tak? No, czym się ma zajmować marketing? No, zmienianiem postaw, tak? Budowaniem jakiejś zmiany komunikacyjnej, a ta zmiana, jakby ta komunikacja wewnątrz organizacji kończy się na moim poziomie. I ponieważ często marketerzy nie zasiadają w zarządzie, to nawet nie są w stanie edukować zarządu w ten sposób, więc to czasem właśnie też tutaj kręcimy się wokół takiego trochę własnego ogona, że nie mamy, nie sugerujemy odważnych pomysłów, tak jak właśnie powiedziałeś, ponieważ jedyni, którzy mogliby te pomysły docenić, to są ludzie, z którymi nie gadamy tak naprawdę, bo zostajemy na poziomie ludzi, którzy często konkurują, chcieliby nam budżet zabrać, bo woleliby sobie to wydać na przykład na, nie wiem, kiedyś wyjazd z klientem, powiedzmy. Tak?
A to jest bardzo fajne i to ja zostawię dla siebie z tej rozmowy, bo nie pomyślałem o tym, w sensie naturalnie czasem zdarza nam się to robić, też jako agencja staramy się często przebić do osób jakby na wyższym poziomie decyzyjności, żeby de facto budować taki parasol i zrozumienie dla tego, co robimy. Ale nigdy nie robiłem tego tak świadomie i tak wprost tego nie nazwałem, także dzięki za to.
Widzisz, to coś tam przy okazji i też mi się wyrwało. To mówiąc szczerze, oryginalny pomysł na rozmowę z tobą, dlaczego tak się ucieszyłem, jak się zorientowałem, że będziemy mogli sobie pogadać, to było to, żeby trochę odwrócić rolę. Myśmy zaczęli o tym rozmawiać, ale postawmy to pytanie tak bardzo wyraźnie, żeby też nasi słuchacze mieli komfort podzielenia sobie tej naszej rozmowy na części. Jaka jest instrukcja obsługi takiej agencji B2B? To znaczy, jeżeli ja, gdybyś teraz mi doradzał, powiedzmy, że jestem osobą, która jest przed takim wyborem, szukam agencji, jestem, powiedzmy, w marketingu mamy dwie osoby, firma już może nie jest jakaś mikro, no, jak na B2B to nawet dużą w marketingu dwie osoby. Od czego w ogóle zacząć? To znaczy, czy ja muszę mieć już strategię, czy mogę polegać, czy oczekiwać na tego, że agencja pomoże mi taką strategię zbudować i czy to będzie prawdziwa strategia, a nie tylko plan zakupu usług agencji. Jak ty to widzisz w tej chwili? Jakie są realia albo jakie są realia versus model na przykład? Być może to będzie dość ciekawe porównanie.
Okej, to jest bardzo, bardzo ciekawe i rozbudowane. Ja bym zaczął od tego, żeby nie mieć zbyt wysokich oczekiwań. Mhm. Ja nie mówię o swojej firmie, ale też nie chcę opowiadać o jakby rynku na podstawie tego, że wierzę akurat w to, co my robimy i mamy to w miarę sprocesowane, ale jakby zgodzę się z tą diagnozą, że jeśli nie mamy bardzo dużo pieniędzy na współpracę z bardzo dużym i doświadczonym podmiotem albo wyspecjalizowanym, fajnym, świeżym, który ma doświadczenie i się ceni, i będzie jeszcze nas traktować jako ważnego klienta, co też jest ważne. Ja na przykład pracując z Offerhausem nad naszą stroną wybrałem mniejszy, bo wiedziałem, że będę dla nich ważnym klientem, bo zostawiliśmy tam ponad 100 tysięcy złotych, a ktoś inny dawał nam wstępną wycenę na 100 tysięcy, a robią projekty za miliony, więc bylibyśmy mało ważnym klientem. To też jest jedna z takich, fajnie być ważnym klientem dla danej firmy. Ale nie oczekiwałbym, że firma, która nie jest typowym strategicznym podmiotem, stworzy nam strategię. Nie mam zaufania do podmiotów takich 360 total, że robią wszystko, więc tu też byłbym sceptykiem. Więc ja uważam, że marketing manager w firmie B2B zazwyczaj powinien być, jak to powiedział Piotr Golczyk, jak z nim rozmawialiśmy ostatnio o naszej, chcieliśmy się skonsultować w sprawie tego, czy robimy fajnie te rzeczy, czy nie, co on by właśnie na ten temat powiedział. On podzielił ludzi na generalistów i specjalistów w tej rozmowie. Ja uważam, że po stronie firm najbezpieczniejszy model jest generalista, który naprawdę rozumie ogólnie marketing, prawidła marketingu, strategię, pozycjonowanie, który ma jakiś zarys tej strategii nawet w głowie, bo stworzenie marketingowej strategii to jest ogromny proces i jest w stanie to skaskadować na wysoko, być może wyspecjalizowane, a być może o jakiejś szerszej specjalizacji, na przykład na agencję digital marketingową. Ja na przykład przychodzi do Tigers i mówi, zróbcie mi dobrze LinkedIn Ads, Facebook Ads, potrzebuję trochę kontentu na kanały social media, to jest strategia, według której to robimy, albo pomóżcie mi zrobić strategię komunikacji, ale nie marketingową, bo to jest uważam dużo większe wyzwanie. I w takim modelu uważam, że to najbezpieczniejsze, no bo z kolei dla odmiany, i to jest fajny model, dlaczego? Bo zatrudnienie tych wszystkich specjalistów, zatrudnienie dobrej osoby od performance marketingu, no to jest tak na fakturze 10 tysięcy netto miesięcznie. Agencja zrobi to taniej, a ma tych specjalistów lepszych, wie jak ich skontrolować i tak dalej. No, więc jakby uważałbym bardzo mocno na te oczekiwania, że agencja zrobi za mnie wszystko. Ja się z tym jeszcze nie spotykałem, może mam za małe doświadczenie, mówię to tak bez ironii, że tak powiem, w sensie takie są moje doświadczenia dla tych średnich firm, z którymi dużo miałem do czynienia w ostatnich latach.
To też ciekawy tutaj hint z twojej strony, bo rzeczywiście to jest tak, że zazwyczaj agencje, które specjalizują się w takim już działaniach, powiedzmy, nie chcę nikogo brać, ale operacyjnych, jakby nie zawsze mogą odpowiednio dociążyć osoby, które zajmują się strategią. To znaczy te agencje, no, po prostu nie stać ich na to, żeby taki strateg sobie siedział, pił kawę i raz na kwartał zrobił strategię dla klienta. Prawda? Więc to trzeba też o tym pamiętać, że opłacalność tego modelu też polega na tym, że my tych ludzi po prostu, mówiąc brzydko, dociążamy, w sensie, że po prostu oni mają co robić. Wtedy możemy im płacić więcej, oni się też rozwijają i ten efekt skali powoduje, że my jesteśmy rzeczywiście jesteście jako dostawca bardziej konkurencyjni. I dlatego zazwyczaj właśnie też się z tym zgadzam, że ta oczekiwanie zbudowania strategii jest nadmiernym oczekiwaniem. Niestety często się zdarza, że taką ofertę dostajemy, tylko potem okazuje się, że to nie jest oferta strategii marketingu, tylko co najwyżej strategia komunikacji.
Jeszcze dodałbym właśnie, że ta strategia komunikacji. My na przykład mamy komórkę strategiczną w firmie, którą Marysia Biernacka u nas prowadzi i my nie udajemy, że to jest strategia marketingowa. To jest strategia komunikacji głównie w digitalu, można powiedzieć, która rzeczywiście ma jakiś proces dochodzenia do tego, jakie są te wyróżniki klienta, jak chcemy się komunikować. I to służy temu, żeby mówić jednym głosem z marketing managerem, żeby rozumieć, co chcemy rzeczywiście zrobić, przedstawić to, usystematyzować w takiej formie, która jest lekko strawna dla ludzi, którzy tą komunikację potem rzeczywiście na co dzień tworzą i wspierają różnego rodzaju płatnymi kampaniami, tak? Ale zdecydowanie przychylam się do opinii, że taki pełnoprawny strateg, który po prostu wchodzi do firmy, robi tam rewolucję, myślę, że ten model konsultingowy, który ty prowadzisz, jest bliższy myśleniu na te tematy niż to, co może zaoferować rzeczywiście agencja. Rozmawiamy o współpracy z agencją, więc nie będę wchodzić w konsultingowe tematy.
Jasne, jasne. A powiedz, w jakie kompetencje warto inwestować in-house? To znaczy, powiedzmy, że już nie wchodzę w szczegóły tego modelu, ale że mam taki plan, żeby jednak rozwijać swój zespół wewnętrzny. Jak podzielić te kompetencje? W co warto jednak mieć w tym budżecie na agencję, jakie kompetencje, kogo szukać, myśląc o tym, że ta osoba z nami zostanie na dłużej i będzie tylko dla nas pracowała?
Ja myślę, że tu jest pewne podstawowe rozróżnienie, również z tej rozmowy z Piotrem ostatniej, które tak mi się to ułożyło trochę w głowie, że wybieranie wąskich specjalizacji usztywnia nas i nasze działania marketingowe. Mhm. Czyli jeśli zobowiążemy się do zatrudnienia performance marketera, czy mówiąc starszym językiem,
media planera, to będziemy tylko w tą stronę szli, tak?
Dokładnie, jesteśmy trochę zobowiązani do wykorzystywania tego kanału marketingu, żeby to się zwróciło. Więc stąd mi jest bardzo bliski model tego generalisty, który rozumie różne rzeczy i elastycznie może dobierać podwykonawców, wpisać to w plan marketingowy, wpisać to w budżet, rozliczyć. Być może kilku takich generalistów, żeby mieć większą swobodę, a z zewnętrznych podwykonawców dobierać sobie bardziej elastyczne działania. Uważam, że jeśli wiemy, że jakiś kanał marketingu jest dla nas ważny i jest skuteczny, no to wtedy osoby od tego kanału marketingu możemy starać się ściągnąć do siebie. Tylko na to bym bardzo uważał. Można mieć na przykład agencję, która świetnie robi performance marketing i uznać, że skoro oni to robią dla nas, no to i to sobie działa, no to na przykład chcielibyśmy to zrobić u siebie. Tylko to jest taki trochę reset i po tym resecie to może już tak fajnie nie wyglądać, jakby, więc tego bym się tylko tutaj obawiał. Więc jakby to jest raczej wcześniej. Na pewno nie rezygnowałbym z podwykonawców, którzy się sprawdzają. My mamy case'y klientów, co prawda nie B2B, ale takich, którzy stwierdzili na jakimś tam etapie jeszcze wcześniejszym naszym rozwoju, że nas jakby przerośli, że teraz robią coś wewnętrznie. No i po roku wracali, no bo okazywało się, że zarządzanie osobą, której kompetencji się nie rozumie, nie jest takie proste, a utrzymanie jej w firmie, gdzie nie będzie mogła się rozwijać, uczyć od innych, też nie jest takie proste.
I tak dalej. Ona odejdzie w końcu.
Więc podsumowując jednym zdaniem, ja myślę, że ten model właśnie tych wszechstronnych ludzi, którzy mogą korzystać z zewnętrznych wykonawców, jest dość uniwersalny i sami na potrzeby naszego marketingu zaczynamy z niego korzystać, czyli nasi marketerzy od usług agencyjnych. Zaraz będziemy mieli dwie takie osoby, plus osoby od edukacji, czy powiedzmy trzyosobowy zespół marketingowy od marketingu agencji. Będzie korzystać wewnętrznie jako klient zwyczajnie z tego, co robimy dla naszych klientów, a pozostałych rzeczy korzystać z podwykonawców. I sam ten model stosuję, dlatego go polecam po prostu. Ja również korzystam z usług agencji.
Jasne. Powiedz dwa słowa więcej na temat tych generalistów. Jakie kompetencje oni powinni mieć? To są project management, czy coś więcej? Jak ty byś im ustawił ścieżkę rozwoju, gdybyś takich ludzi zatrudniał na przykład?
Myślę, że dwie. Jedna to jest project management właśnie, czy też takie w ogóle zdolności menedżerskie, jakieś budżetowanie, planowanie, proste interakcje międzyludzkie w zespole, umiejętność wybronienia swoich działań przed zarządem i tak dalej, czyli to jest jedna kategoria. A druga to jest ten aspekt wizyjno-strategiczny, czyli ja na przykład we współpracy z Danielem Kotnińskim, który zarządza naszym marketingiem, najbardziej cenię to, że on jakby czuje ducha tej marki i czuje, jakby kiedy rozmawiamy o tym, co jest fajne, co jest skuteczne, jaki jest tone of voice i tak dalej, to jego język jest naturalnie językiem marki. On jest tam przesiąknięty, sam się tą marką jakby w pewnym sensie fascynuje, też ją współtworzy, więc to byłby drugi taki czynnik, którego bym oczekiwał od osoby. W ogóle fajnie, żeby się identyfikowała z firmą. To jest tak naprawdę bardzo, bardzo przydatne, bo jeżeli ludzie zmuszają się do mówienia o firmie i promowania jej, a na przykład nie do końca w nią wierzą, to moim zdaniem będzie znajdować to odzwierciedlenie w języku tych treści, w podejmowanych decyzjach. To jest ciężkie do wyjaśnienia na takim dosłownym poziomie, ale podświadomie uważam, że to będzie miało ogromne znaczenie dla tonu tej komunikacji.
No ciekawą rzecz powiedziałeś, bo tak się teraz zacząłem zastanawiać nad tymi firmami B2B, które no, często te produkty, które robią, są na bardzo mało sexy, to znaczy to są często jakieś komponenty łańcucha dostaw i tak dalej. Kto, bo ja mam swoją teorię na ten temat, ale kto, czyim obowiązkiem jest właśnie budowanie tego, znaczy wspomaganie tej identyfikacji tych ludzi z marką. Gdzie jest, kto powinien się tym zająć, twoim zdaniem?
Wiesz co, wydaje mi się, że to jest w dużej mierze rola prezesa czy prezeski zarządu. W sensie to są ludzie, którzy powinni pokazywać kierunek i dbać o wysoki standard w firmie, który sprawia, że ludzie się z nią identyfikują. I w drugiej kolejności właśnie uważam marketing, rola marketingu, która tworzy takie materiały promocyjne, takie materiały wewnętrzne, być może jakąś komunikację wewnętrzną nawet, które sprawiają, że no jakby ludzie czują, że robią coś wartościowego. Tu można sięgnąć, nie wiem, do Lencioniego różnego rodzaju. Tam była ta książka, która zmieniła niedawno tytuł, bo była niepoprawny politycznie, ale ona się nazywała Trzy oznaki pracy, które nie daje szczęścia. No i w kontrze do tego powinniśmy zastanawiać się, jak powinna wyglądać komunikacja do ludzi, żeby ona no, dawała ludziom jakiś tam sens tej pracy, nawet jeżeli robią śrubki na przykład, tak? I tam z tego co pamiętam, to było to, że firma jakby uwzględnia ten mój indywidualny wkład, że jakby ja wiem po co coś robię, że na przykład ten szef ma lepszy dzień, bo mu ułatwiłem dzięki moim zadaniom, albo klient jest uśmiechnięty, ale to trzeba to akcentować w tym marketingu nawet wewnętrznym, tak? Czy to, że moja praca jest wymierna, no to też jest rola trochę dyrektora operacyjnego, trochę tego, żeby ludzie wiedzieli, czy im dobrze idzie, czy nie. A trzecie była anonimowość pracy. Czyli jeśli firma ma atmosferę, w której jakby ludzie znają się, interesują się sobą też prywatnie, to dużo chętnie w niej pracują. I wtedy możemy wykreować, bazując na tym know-how w pewnym sensie, poczucie większej identyfikacji z firmą.
Bardzo fajnie, że tą pętlę zrobiliśmy znowu do właścicieli, bo buduje nam się taki obrazek tego, że właściciel, osoba, która jest powiedzmy, nie wiem, ojcem założycielem, matką założycielem, szefem, prezesem tej firmy, większość firm średniej wielkości w Polsce tak ciągle funkcjonuje, oby jak najdłużej oczywiście, w sensie takim, że to pewien proces, który jeszcze ciągle trwa, często nie docenia roli marki jako elementu też budowania pewnej spójności wewnątrz organizacji, prawda? Czyli tworzy się markę na zewnątrz, żeby to ładnie wyglądało, takie trochę picowanie starego muru, prawda? A w środku tam dalej, że tak powiem, pleśni jest. I myślę, fajnie, że o tym wspomniałeś, bo moim zdaniem to jest właśnie to, że jeżeli osoba, która zatrudnia, zarządza, decyduje o tym wszystkim, nie jest przekonana do tego, nie tylko do komunikatu, ale do pewnego stylu pracy, to będzie przyciągała ludzi, którzy są oportunistami i tak naprawdę będą szukali tylko takiego, jak to się mówi brzydko, grajdołka, gdzie mogą sobie tam przesiedzieć te 3-4 lata. Ja to coraz częściej widzę jako taki problem, który intuicyjnie te osoby wyczuwają, bo to są zazwyczaj bardzo inteligentni ludzie. Oczywiście nie każdy ma warsztat i nie potrafią tego nazwać, ale oni już to widzą rzeczywiście, że kluczowe jest to, żeby pokazać sens tej pracy, znaczy po co my to robimy, że jakby element podkładu kolejowego to jest element bezpieczeństwa transportu na przykład, tak, w jakiejś wielkiej sieci, że to jakby życie milionów ludzi może od tego zależeć. Wtedy ten nacisk na jakość i umiejscowienie tej jakości w marce będzie bardzo spójne, prawda? To fajnie, że wspomniałeś, bo często ten branding jest traktowany jako element komunikacji zewnętrznej. Jeżeli tak to zostawimy, to będziemy mieli potężny zgrzyt później, bo ci ludzie nie będą się tak zachowywać, jak my sobie te zdjęcia potem wklejamy tych zadowolonych pracowników na stronę internetową. Tak? To nie są pracownicy często, tylko modele. Więc bardzo się cieszę, że o tym wspomnieliśmy, że, że dobry branding porządkuje też relacje, powinien porządkować też, nie tylko branding, ale ta wizja, misja, powinien porządkować relacje wewnątrz organizacji, no bo to potem ma konkretny wymiar, chociażby taki, że wiemy, kogo zatrudniamy.
No, zawsze warto znaleźć te punkty zahaczenia takie pierwsze, czyli jakby coś każda firma ma, coś, co jest fajne, tak? W sensie, więc jakby fajniej jakby zamknąć je, jakby w takim sensie zamknąć, żeby je wyeksponować, powiedzieć głośno, że to mamy. I dla mnie to jest zalążek jakiejś strategii biznesowej czy marketingowej, nawet jeśli jej normalnie nie ma. Są dużo firm, o dziwo, które funkcjonują bez jakiejkolwiek strategii, po prostu tak jak los przyniesie płyną. I jak tam dociśniemy, to tak będzie i to nawet jakoś tam działa. No ale gwarantuję, że wypracowanie strategii bardzo ułatwia zarządzanie biznesem i marketingiem w ogóle i wydaje mi się, że takie punkty zahaczenia u nas jednym z pierwszych były jakieś wypracowanie wartości firmowych, coś co się kojarzy tak trochę dla wielu firm, to jest wręcz wstydliwe mówić o takich rzeczach, ale kiedy usiedliśmy z zespołem i zobaczyliśmy dobrze, osiągamy 200% wzrostu rocznie. Okej, jesteśmy małą firmą, ale i tak jest to jakiś tam bardzo wysoki poziom tego wzrostu, na pewno dużo szybszy niż rynek i tak dalej, no to co sprawiło, że osiągamy w ogóle fajne rezultaty, no bo jesteśmy z tego dumni. No i jakby ludzie dali swój wkład, no i wyszło z tego 6 gdzieś tam wartości. I one tam po 2 latach zrobiliśmy sobie warsztat, delikatnie to zaktualizowaliśmy, no bo firma też ewoluowała, rozrosła się i tak dalej, ale de facto dzisiaj według tych wartości już wiemy, że rekrutujemy, czy jak ktoś nie spełnia, jeżeli ktoś nie prezentował zaangażowania w poprzednich miejscach pracy, albo wręcz wyznaje, pokazuje oznaki braku zaangażowania, na przykład dostaje zadanie rekrutacyjne i zaczyna kręcić nosem, że jest za długie, za ciężkie, a po co, a czy podpiszecie NDA, bo mnie oszukacie i tak dalej, to wiemy, że nie chcemy z taką osobą pracować. I dla nas to jest jakby, to jest jeden z 300 tysięcy przykładów, które mógłbym podać. I wokół tego zaczęły być budowane kolejne elementy, takie jakieś wielkie zuchwały w OHTC, tak zwany BHEC, jakieś konkretne plany operacyjne, w tym wszystkim duchu i do tego się dokłada kolejne elementy, które uważam, że powinny być zapisane w skalę, przynajmniej, albo przynajmniej w jakiejś glinie, że co jakieś 3 lata może na nie spojrzeć i zaktualizować i po prostu to, co mamy, to przypominajmy. Jest taka rola, to wychodząc z tematów marketingowych, ale że CEO to tak naprawdę powinien być CRO, Chief Repeating Officer. I ja czasem jak wracam do domu po powtarzaniu naszej misji, wizji, wartości, to mam ochotę, no nie powiem co zrobić, ale zwrócić może, tak dyplomatycznie to powiem, bo po prostu, ale trzeba to przypominać, ja przypominam menadżerom, żeby oni to przypominali i tak dalej, ale dzięki temu ta obietnica marki, ta komunikacja staje się autentyczna, żywa i gdzieś tam, jak ja schodzę po firmie i słyszę, że ktoś mówi, że ale tam, ale przecież zobacz, to klient ci mówi, co masz zrobić, a przecież to ty jesteś ekspertem, ty masz być tym przewodnikiem, to mi serce rośnie po prostu. Mówię, o to walczyłem, wszystkie schematy agencji są takie, że klient nasz pan, oddajmy mu cześć, nawet jak od nas czegoś absurdalnego, a tutaj mówimy nie, nie, nie. W sensie klient nie zawsze musi mieć rację, a przynajmniej sprawdźmy, czy ma rację, my jesteśmy przewodnikami i tak dalej, więc to są piękne, piękne i ciekawe rzeczy, które się dzieją.
A myślę, że w ogóle to tak, temat rzeczywiście na taką dużo bardziej, że tak powiem, dyskusję dla grona menedżerów, a ja chciałbym ostatni wątek jeszcze tam poruszyć, taki może powiedzieć trochę bardziej operacyjny, chociaż nie operacyjny, już mówię o co mi chodzi. W B2B mamy takie dwie grupy firm. Jedna ma w miarę zdefiniowany produkt, software, hardware, jakiś element i firmy z tego obszaru usług profesjonalnych, typu na przykład software house'y, które mają kompetencje, prawda? Nie mają produktu, to produkt powstaje na bazie tego, co oni sobie wypracują z klientem. Zresztą nie tylko software house'y, to właśnie konsultanci, chociażby wszelkiego rodzaju te usługi doradcze. Czy tu jest jakiś klucz różnicujący podejście do brandu takich firm? Co musisz odpowiedzieć osobie, która wzoruje się na firmach produktowych, a de facto pracuje w firmie nieproduktowej, tylko powiedzmy, że w kompetencyjnej, ja tak te firmy nazywam, jeśli chodzi o budowanie marki.
I może tu masz, no sam jestem ciekaw twoich doświadczeń, ale ja gdzieś tam uważam, że ten marketing jest dość uniwersalny, że ja nie widzę dużych różnic między promocją agencji, a promocją jabłek. W sensie jakby wciąż wierzę, że zasady pozycjonowania marki, poszukiwanie UVP, czy chociaż value proposition, które może nie jest unikalne, ale chociaż ciężkie do podrobienia. Mamy taką bardzo radykalną transparentność wewnątrz firmy i to jest trudne do podrobienia dużych firm, bo jakby wszyscy się dowiedzieli w jakiejś firmie, ile kto zarabia, ile płaci klient, to następnego dnia wszyscy by się zwolnili. Więc mam tutaj dosyć mocną przewagę konkurencyjną, trudną do podrobienia i uważam, że tak samo, no jeśli chodzi o jabłko, może jest ciężej o unikalne, jakby, ale sposób zbierania tych jabłek może być unikalny, sposób ich dostawy może być unikalny, jakby storytelling za tym idący może być unikalny. Ja bym się nie bał tego, tak? Czyli jakby kupuje się jabłka 3 razy droższe, ale to zbierają ludzie, którzy, no to jest już totalnie rzeźbie, tak? Ale jakby ludzie, którzy w ramach jakiegoś programu pomocowego robią to w jakimś tym i dzieje się dzięki temu coś dobrego, tak? I paradoksalnie uważam, że zawsze chodzi o znalezienie tego, co nas różnicuje względem konkurencji, de facto znalezienie tego, do kogo to przemawia, to różnicowanie. Gdzieś tam zawsze mam wrażenie, że segmentacja klientów jest dużym problemem, że jakby ludzie nie potrafią, w B2B bardzo często, nie potrafią odciąć się od tego, że nie są dla wszystkich, że im się wydaje, że stracą wtedy klientów. Ja nie mówię, żeby zawężać te segmenty na siłę, ale jeśli segment jest na tyle głęboki, że możemy z tego utrzymać całą firmę, tak, i rozwijać ją, no to ja bym spróbował zrobić coś dedykowanego do danego segmentu. I czy to jest software, hardware, czy usługa, czy consulting, szczerze nie widzę tu większych różnic. Jakie jest twoje zdanie? Jestem ciekaw.
Ja zazwyczaj uważam, że łatwiej jest budować brand wokół istniejącego produktu, znaczy na bazie istniejącego produktu, bo on jakąś historię już sobą reprezentuje, więc ci marketerzy, którzy mają te produkty jakieś konkretne, oni mają też dużo innych wyzwań, ale mogą się odnieść do jakichś atrybutów tego produktu, tego, co on, jakie on problemy rozwiązuje. Natomiast bardzo często ci marketerzy z drugiej strony, z tych takich niezdefiniowanych, można powiedzieć, tych grup, zapominają o tym, że ich produktem jest wiedza, jest kompetencja. I to jest produkt. Znaczy ta wiedza może mieć obszar tematyczny, może mieć poziom duży, wysoki, niski, może mieć swoją cenę wysoką, dużą, niską, może mieć właśnie to, co mówisz, jakieś doświadczenie potwierdzone jakimiś wdrożeniami. I to jest coś, co czasami właśnie umyka i dlatego też to pytanie ci zadałem trochę tak z rozmysłem, bo często te osoby są bardzo zblokowane, to znaczy oni po prostu mówią, że kurczę, my jesteśmy tak unikatowi, że w zasadzie nie ma takiej drugiej firmy jak my i co tu zrobić? I musimy znaleźć jakąś cudowną strategię, podczas gdy okazuje się, że te takie podstawowe schematy właśnie komunikacji, pozycjonowania, szukania wyróżników, one funkcjonują, ponieważ my ciągle coś sprzedajemy. No przecież coś na tej fakturze jest, prawda? Jest usługa oparta o wiedzę, zrozumienie problemu i dopasowanie tego problemu, jakiegoś tam rozwiązania. Więc cieszę się, że tak to określiłeś, bo dosyć wyraźnie to powiedziałeś, jakby nie ma tej różnicy. I oczywiście na poziomie detali, jakichś taktyk, one są, jasna sprawa, bo inaczej się opisuje produkt fizyczny, inaczej kompetencje człowieka, ale to jest ciągle element, który może nas wyróżniać, albo tak jak powiedziałeś, właśnie szukamy tych elementów chociażby procesowych. To w B2B bardzo często my prowadzimy, znaczy ja już osobiście tego nie prowadzę, ale często biorę udział jeszcze w warsztatach, które to omawiają, takie badania buyer persona i tam jest takie pytanie, co było przeszkodą w procesie decyzyjnym, co ci przeszkadzało i wydłużało. Bo wszyscy klienci, bo pytamy tak prowokacyjnie, mówią, no pewnie jakieś cechy produktu, no coś tam nie, za drogo i tak dalej. Okazuje się, że nie, okazuje się, że główną przeszkodą w tych procesach jest postawa ludzi. Handlowcy nie odpowiadają na maile, ekspert się obraził i nie chce z klientem rozmawiać i tak dalej, i tak dalej. To może być potężny wyróżnik, znaczy to jest coś,
mogę
co
potwierdzić.
Jest wyróżnikiem.
Dzisiaj skończyłem negocjacje biura po 3 miesiącach. Wczoraj wysłałem złego maila, nadpisał mi się zły mail, bo z wściekłości trzasnąłem komputerem zamykając go wieczorem, bo tak byłem zirytowany po prostu niepartnerską, niefajną postawą po stronie tych osób i byłem gotów w ostatniej chwili, użyłem szantażu, byłem gotów zmienić ofertę na obiektywnie gorszą, bo bałem się, że rozmowy przesuną się o kolejne miesiące. Jest to złota zasada, żeby być easy to buy from. No, przyznam, że wynajęcie biura, już nie będę mówić w jakim wieżowcu, jak ktoś chce, to niech sobie sprawdzi, od lipca się wprowadzamy, jest... No, jedną z najtrudniejszych rzeczy, którą można wyobrazić sobie do kupienia. Ale to, co mnie bardzo zaskoczyło, to jest to, że powiedziałeś, że te osoby uważają, że są takie unikalne. To powiem ci, że ja się z tym bardzo rzadko spotykam. Ja właśnie ludzie mówią, ja mówię, dobra, ale bez unikalnych wyróżników, bo czasami ktoś prosi o radę, jak mogę wypromować mój software house. I ja mówię, że no, bez tych unikalnych wyróżników to nie ma w ogóle sensu podchodzić do tego. No, musicie znaleźć coś w swoim procesie, coś w swojej obietnicy, że chociaż szybko się skontaktujecie, no jakieś selling pointy, cokolwiek. I się okazuje, no nie, ale my robimy wszystko dla wszystkich. W sensie my możemy złożyć dowolny zespół w dowolnym czasie, mówią o tym swoim językiem, którego nikt nie rozumie. Ja zielony w projektach IT nie jestem, a i tak często nie rozumiem, co ci ludzie piszą na tych stronach i tak dalej. Więc to mnie troszeczkę zaskoczyło.
Bo być może ty mówisz o ludziach, którzy zarządzają tymi firmami, a ja mówię o perspektywie marketera, który trafia pierwszy raz do takiej firmy i jemu się wszystko to inne wydaje, bo właśnie jest pod wrażeniem tego czaru, tych wszystkich czarodziejów, którzy posługują się językiem C++ zamiast językiem polskim i tak dalej. I to często to jest taki szok, którego oni potem wychodzą, ale to ich bardzo długo bulkuje. Przez kilka miesięcy czasami jakby szukają jakiegoś cudownego rozwiązania, podczas gdy już mogliby daleko zajść w tym czasie. Natomiast rzeczywiście właściciele są dużo bardziej świadomi tego, no bo oni chociażby wiedzą, dostają feedback klientów i często klient mówi, no dobra, niczym się nie różnicie, to chociaż dajcie lepszą cenę. I pewnie im jest, oni to szybciej przyznają, że de facto tego wyróżnika jest trudno szukać.
To jest unikalny moment, w którym można spojrzeć na firmę jeszcze z zewnątrz. Ja zazdroszczę, dlatego też zdecydowałem się na zewnętrzne studio brandingowe, bo ja myślę, może jak gdzieś odpłynąłem w tych swoich marzeniach, wizjach i tak dalej. Zobaczymy, czy ktoś jest w stanie w ogóle uchwycić i zrozumieć, o co mi chodzi, bo zacząłem mieć poważne wątpliwości. Chodziłem do psychologa i pytałem, czy wszystko jest ze mną w porządku, że myślę o jakichś międzynarodowych biurach, czy ja nie mam jakiejś manii wielkości czy czegoś. Sprawdźmy się, tak? W sensie.
I co powiedział? Tak dalej. Fachowiec.
Powiedział, że wszystko jest z panem w porządku, ale to chyba każdy psycholog mówi.
No nie, ten, który chciałby zarobić, to raczej by cię tutaj wciągnął w jakąś tam chorobę, by ci znalazł.
Też prawda.
Ale wiesz, to też ważna rzecz powiedziałeś jeszcze pod koniec, mówiąc o tym świeżym podejściu. Ja myślę, że właśnie to jest apel do osób, które zarządzają. Jeżeli zatrudniacie nowego marketera, to koniecznie dajcie mu ten komfort świeżego spojrzenia, bo bardzo często ta osoba wpada od razu w wiry. Moim zdaniem obowiązkiem szefa takiej firmy jest poświęcenie kilkudziesięciu godzin, co najmniej kilkudziesięciu godzin na rozmowę z tą osobą, zanim ona dostanie te wszystkie żądania gadżetów, budżetów, jakichś wszystkich takich tych pomysłów, które wymyślają nie marketerzy, myśląc o tym, że się znają na marketingu, to ta osoba powinna przesiąknąć sposobem myślenia właściciela. Ona wtedy stanie się partnerem do dyskusji, bo bardzo często niestety jest tak, że właściciel, nie znając się na marketingu, tą osobę zatrudnia, dostawia na pożarcie i kończy się tak, że ona się tam zamyka w jakimś schowku na szczotki i tylko sobie tak robi tam te rzeczy takie operacyjne, żeby się z nikim nie pokłócić. Ale właśnie to co powiedziałaś, jeżeli to świeże spojrzenie, że mamy z tego skorzystać, no bo to jest wartość, bo to się też często właśnie sam skorzystałeś, prawda? Płaciłeś za to duże pieniądze z tego świeżego spojrzenia, to nie zabijajmy go wrzucaniem tej osoby od razu do tej klatki z tymi wszystkimi lwami, które tam tylko chcą wyszarpać swoje rzeczy, bo ten marketer, często pojedyncza osoba na początku, no, zwyczajnie nie zdąży zrozumieć, o co chodziło właścicielowi, tylko zacznie realizować żądania tych ludzi tam właśnie ze sprzedaży, operacji i tak dalej. Także fajnie, że o tym
może
wspomniałeś.
Może ten przekaz będzie jeszcze bardziej rezonować jakby z twoimi odbiorcami, mogę potwierdzić, bo sam popełniłem ten błąd w sprzedaży, gdzie wrzucałem ludzi, ja się nie znam na sprzedaży, nie lubię sprzedaży, jakby to nie jest mój klimat zupełnie. Mhm. No i no musiały trzy osoby się zmienić w tym dziale, które po prostu rzucałem, mówię, dobra, są lidy, nie ma z tym problemu, tak sprzedajemy, rób. I no jedna osoba wytrzymała rok, druga trzy miesiące, ktoś inny i tak dalej. I dopiero niedawno jakby zrozumiałem, z czego to wynika, że tak powiem. I troszeczkę inaczej do tego tematu podeszliśmy i wydaje mi się, że to jest analogiczne do marketingu, tylko uważam, że marketing jest jeszcze o tyle trudniejszy, że jest właśnie ciężej policzalny, ciężej namacalny i przynajmniej ma takie aspekty, bo nie zawsze taki musi być, ale ja bym nie ulegał tej magii, że marketing jest perfekcyjnie policzalny, nawet digitalowy, to jest absolutna mrzonka, w ogóle w to nie wierzę, mimo tego, że potrafię sam tam wyklikać, żeby to się wszystko policzyło, absolutnie nie jest to dla mnie jakimś kluczowym punktem odniesienia w marketingu.
Tak, ja czasami mówię o tym, że marketing jest zarządzalny, ale nie zawsze policzalny, w takim sensie nie zawsze te kwantyfikatory, one są tutaj kluczowymi czynnikami. To są też chociażby elementy jakościowe, ale to myślę, że mamy tutaj kilka tematów na kolejne odcinki. Franciszek, bardzo ci dziękuję za to, że znalazłeś czas, za to, że się chciałeś podzielić tymi swoimi przemyśleniami. Ja w ogóle bardzo sobie cenię tą waszą wartość, o której też wspomniałeś, czyli tą otwartość, bo też przygotowując się do naszego spotkania, przejrzałem sobie różne komentarze na temat właśnie Tigers, na temat twoich wystąpień i to, co było takim dużym wyróżnikiem właśnie, to było to, że ty pokazujesz brandbook, pokazujesz tą kuchnię tego, co robiliście. Nie boisz się tego, że ktoś to skopiuje, być może, a może boisz się i ten strach przełamałeś.
Chcę, żebyś kopiował, żeby byli drudzy zawsze. Niech kopiują. Ale rozumiem. Dzięki bardzo i też uważam, że bardzo fajna ta rozmowa była. To było, wiesz, nie w kółko gadanie, jak zwiększyć zasięgi na Facebooku czy coś takiego, tylko prawdziwe dylematy ważne, więc jeżeli czy ty, czy twoja publika chcielibyście coś powtórzyć, pogłębić albo w ogóle podyskutować w jakiejś innej formie, jestem zawsze otwarty, to są bardzo ciekawe tematy i bardzo ci dziękuję też za zaproszenie.
Wielkie dzięki. Ja myślę, że zapytamy po prostu słuchaczy, o co jeszcze warto byłoby cię zapytać. No jeżeli ty znajdziesz czas, to możemy sobie taką kontynuację zaplanować. Raz jeszcze ci dziękuję bardzo. No, trzymam kciuki za to, żeby gdzieś tam za jakiś czas, żebyś wrzucił jakiś adres chińskiego dobrego wieżowca, w którym już budujecie swój zespół.
Już bym tam siedział, ale ta kwarantanna nieszczęsna.
No właśnie. To zawsze też miło słyszeć, że polska firma się tak fajnie tutaj, że tak powiem, wydostaje i pozycjonuje się coraz tak bardzo odważnie. No i mam nadzieję do usłyszenia i do zobaczenia w tej czy innej formie naszego kontentu. Wielkie dzięki.
Dzięki bardzo. Też cześć.
I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Jeżeli tego typu treści podobają Ci się, koniecznie daj nam gwiazdkę albo komentarz w aplikacji podcastowej, albo podziel się tym odcinkiem w swojej ulubionej sieci społecznościowej. A ja już zapraszam na kolejne odcinki podcastu Biznes Marketer. Wielkie dzięki, Łukasz Kosyniak.